nawet gdyby się to skończyło nominacją, to ja nie przypuszczam, pewnie Kamila by poleciała, czy ktoś, a no na pewno reżyserzy. Natomiast no, nie podejrzewam, żeby tam zabierali całą paczkę aktorów. No, pewnie byłoby miło, no ale ja niczego się nie spodziewam. To wyście to grali, czy was tak pomalowali, was animowali, wyście tylko stali?
Ale naprawdę ktoś myśli, że ktoś was pomalował farbami?
No, są takie głosy, czy to przy wódce, czy przy kawie w bufecie.
To były tylko te dwa wybory.
Ale słyszałem, wiesz, fantastycznie zagrałeś, wiesz, no ja zaczynam robić film, ale nie dam ci roli, wiesz, bo strasznie się kojarzysz z tym filmem, wiesz, to byłoby niedobrze. No. Prababcia, która była jakby taką najstarszą osobą w rodzinie i która wychowała synów, którzy pracowali w ostrowieckiej hucie. Tradycją domu było to, że wszyscy mężczyźni od początku XX wieku, a chyba nawet od końca XIX, mieli coś wspólnego z hutą, tam pracowali. No, a ja jeden się wyłamałem. Jak się prababcia dowiedziała, to powiedziała, że wszyscy mężczyźni byli porządni. Tylko ty nie chcesz. No. Pani recepcjonistka, to jest jakby zamknięcie tej opowieści, pani recepcjonistka popatrzyła, dając mi klucz w hotelu. Ale pan ma tu pręgę, jakby pana wieszali. Nie jest kółko teatralne przy klubie parlamentarnym PiSu, tylko to jest teatr. Instytucja kultury istniejąca sama w sobie. No. Nie wolno. Nigdy więcej.
Dzień dobry, moi drodzy. Witam w Imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś moim gościem jest Mirosław Baka.
Cześć.
Dzień
witam.
Dobry. Który postanowił zagrać w utrapieniu wszystkich licealistów żyjących.
Dobrze, zaczynasz.
A czy nie jest to prawdą? Czyli w adaptacji powieści Chłopi. Swoją drogą świetnej adaptacji, o niej będziemy rozmawiać. Świetnej z mojej perspektywy, dlatego, bo ja całych Chłopów w liceum nie przeczytałem. I przygotowując się, wybacz, to powiem od razu, przygotowując się do naszej rozmowy, no też nie zdążyłem tych 800 stron pochłonąć, ale domyślam się, że ty miałeś okazję. I to będzie dla mnie na pewno ciekawy wątek, jak ta książka z twojej perspektywy różni się w stosunku do filmu, czy film też do książki, ale pomimo nieczytania całości, bo czytałem tylko fragmenty, kiedy trzeba było, kiedy pani kazała, to faktycznie czytałem, to pamiętam, że nie była to lektura najprzyjemniejsza i najłatwiejsza, no bo jednak wszyscy pamiętamy, że to jest książka w dużym stopniu składająca się z barwnych, pięknych, ale jednak dość długawych opisów wspaniałej polskiej przyrody. I moim zdaniem film Chłopi udało się w tym filmie sprawić, że te opisy są i to są w sposób dość kreatywny pokazane polskiej przyrody, ale przede wszystkim udało się sprawić, że ta książka no, nabrała zupełnie innego tonu i moim zdaniem może być odebrana dobrze w Polsce, już została, ale przede wszystkim za granicą. I o tym na pewno będę chciał z tobą porozmawiać. Ale zanim to dwa miłe słowa, albo może nawet trzy. Ponieważ Mirosławie Bako, jesteś aktorem kompletnym. Moim zdaniem. Nie tylko grasz w filmach, i to bardzo często dobrych filmach. W serialach oczywiście. Przede wszystkim grywasz w teatrze, a właściwie w teatrach. Śpiewasz. Nie grywasz w reklamach, chyba że czegoś nie znalazłem, chyba że się coś zdarzyło. Pisywałeś wiersze. No i fotografujesz, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, to chwilę o fotografii sobie porozmawialiśmy. Nie jesteś takim twardzielem, a jak znalazłem gdzieś w internecie, ciebie jako aktora stworzyła już jakaś sytuacja w podstawówce, gdzie ponoć wyrecytowawszy wiersz, stwierdziłeś: o mój Boże, oni wszyscy na mnie patrzą. Czy to prawda?
No ale co prawda, bo powiedziałeś tyle rzeczy, że w sumie nie wiem, od czego mam zacząć.
Od tej podstawówki.
Podstawówki. No tak. No to była taka magiczna sytuacja, która pewnie każdemu człowiekowi, który połknął ten bakcyl, który zakochał się w tym magicznym stanie bycia kimś innym niż się jest, przydarzyła się mi no gdzieś tam w czwartej, piątej klasie. No Wiesz, każdy zna to ze szkoły, nie wiem, chyba teraz też tak jest, że pani polonistka każe się nauczyć wiersza na pamięć. Mm-hmm.
Ale niektórzy wtedy cierpią.
Cierpią, ale głównie to jest tak, że pani stawia stopnie, przynajmniej pamiętam w moich czasach tak było, że pani stawia stopnie, jak się powiedziało, bez pomyłki, to albo no, w ogóle jak się nauczyło.
Jak się nauczyło, tak.
Jak się nauczyło, no. Natomiast ja miałem tak cudowną polonistkę, panią Irmę Antoniak, wspaniałą, niezapomnianą, która oprócz tego powiedziała, żebym się nauczył tego wiersza i żebym pomyślał, o czym ja mówię. Wiesz, taka moja pierwsza reżyserka. Tak, żeby to nie było tak bezmyślne, tylko że czy to jest smutne, czy to jest wesołe. No, tak,
to
jest
już zadanie
cudowne.
Aktorskie de facto.
Tak, pierwsze właściwie zadanie aktorskie. Na początku to pewnie się zdziwiłem bardzo, no, nie sięgam już tak do emocji, daleko pamięcią. Są wiele lat temu. Natomiast no, zostało we mnie to takie magiczne uczucie, że ja zacząłem mówić, nie tak klepać, tylko zacząłem coś tam mówić i tak jakbym chciał tym dzieciom, tym swoim kolegom, z którym się biłem, grałem w piłkę i tak dalej, powiedzieć coś. I nagle oni tak jeden, drugi, trzeci w tym harmidrze, wiesz, takiej akademii szkolnej, takiego spędu, co trzecia B wchodzi, czwarta C, wszyscy siadają tam gdzieś na podłodze, na krzesłach, na materacach, czy jakoś to tam było. Zaczęli mnie słuchać, może nie wszyscy, ale niektórzy. Widziałem takie twarze i to nie że dziewczynki, panienki grzeczne, tylko chłopacy też zaczęli słuchać. No i to było takie, że ja zszedłem z tej sceny, znaczy za tam na bok i tak jakoś się tak zdziwiłem, fajnie było. Mm-hmm. I pani Irma miała tę zasługę, że ja po raz pierwszy poczułem coś, co jest tą magią sceny. No i gdzieś tam, oczywiście to nie było tak, że ja wtedy powiedziałem, aha, to ja zostanę aktorem teraz, bo to na pewno.
W ogóle
mi przez myśl to nie przeszło. Niemniej jednak wiedziałem już, że jest coś w tym fajnego. Potem wiesz, potem jakieś teatrzyki amatorskie, potem kabaret, śpiewanie, no takie różne sprawy, no ale ciągle mnie w tamtym kierunku ciągnęło. No, ale ja z tego mojego tak schowanego gdzieś w Kieleckim Ostrowca Świętokrzyskiego, to tak, gdzie by mi przez myśl przeszło, żeby do szkoły teatralnej i w końcu zdecydowałem się, że spróbuję, co mi tam szkodzi. No i się udało.
Byłoby dość ciekawą klamrą, absolutnie nie uważam, że chłopi zamkną twoją karierę, broń Boże, ale byłoby dość ciekawą klamrą, gdyby ta historia w pewnym sensie miała swoje zwieńczenie biletem na trasę Warszawa-Los Angeles, co nie?
Wiesz co, to nawet gdyby się to skończyło nominacją, to ja nie przypuszczam, pewnie Kamila by poleciała, czy ktoś, a no na pewno reżyserzy. Natomiast no, nie podejrzewam, żeby tam zabierali całą paczkę aktorów. No. Pewnie byłoby miło, no, ale ja niczego się nie spodziewam.
No wiesz, ja pytam o to tak trochę podpuszczając, ale trochę zupełnie serio, no bo tak, twórcy, Welshmanowie mają doświadczenie już w tej dziedzinie. Mhm. Tą techniką, tak? No bo twój Vincent był filmem nominowanym. Ja się w ogóle zastanawiałem, kiedy usłyszałem w ogóle o tym, że chłopi będą wychodzić w takiej właśnie formie i że to oni robią, zastanawiałem się, czy to nie jest trochę czy to nie jest trochę za łatwe, żeby próbować dwa razy tego samego patentu. Bardzo upraszczając, tak? Czyli robiąc drugi raz film, który za pierwszym razem zachwycił. Za pierwszym razem miał to uzasadnienie w obrazku, no bo malowany film o malarzu, tutaj się wszystko spina. Mhm. Ale kiedy zobaczyłem chłopów, którzy faktycznie są zrobieni nieco inaczej technicznie, ale nadal jest to film malowany, a w ogóle to jest technika, która...
Animacja malarska, tak.
A w ogóle jest to technika, która akurat do mnie przemawia, bo ja lubię filmy, które są tworzone techniką rotoskopową. Kilka takich widziałem. One są robione nieco inaczej, ale nadal to jest jakaś taka impresja na temat, gdzie aktorzy po drugiej stronie musieli być, musieli zagrać i to są ich emocje. I zastanawiam się, jak to będzie odebrane, ale po seansie muszę przyznać, że to jest film, który uzasadnia to wszystko. I jestem ciekaw, jaki był twój odbiór już tego efektu finalnego, no bo granie na green screenie, a zobaczenie siebie później pomalowanego, no to...
Wiesz co, fajnie, to znaczy bardzo, bardzo, bardzo przyjemny był, mówiąc najkrócej, mój odbiór. Znaczy, nie chcę, bo to by zabrzmiało trochę jak mój brak zaufania do reżyserów, powiedzieć, że byłem mile zaskoczony. By znaczyło, że się niczego dobrego nie spodziewałem. Nieprawda. Ale to przerosło moje oczekiwania. To jest chyba dobre sformułowanie. Nie myślałem, że to będzie aż tak jechało na mnie z tego ekranu, że to wszystko się tak poskleja, poukłada. No wiesz, to była dosyć duża produkcja, to jest epopeja właściwie w pewnym sensie. A sam akt tworzenia, jak w już w wielu wywiadach pewnie ludzie mówili, że to było w trakcie pandemii. Myśmy zaczynali te zdjęcia w pół słowa, musieliśmy je urwać. Pamiętam, kręciliśmy wielką scenę trudną z wieloma statystami wesela Boryny. Od tego zaczynaliśmy, od wysokiego C, więc to coś bardzo trudnego. Niby na hali, no ale w scenografii też ustawionej, ta muzyka, to wszystko. I nagle w pewnej chwili producent wszedł na plan, kazał wyłączyć kamerę i powiedział, że niestety jeden ze statystów, których było mnóstwo tam ludzi, ma test pozytywny i niniejszym zamykamy produkcję. Proszę się spakować, jechać do domu, poinformujemy państwa, co dalej. A wiesz, więc, ale mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć, no później powrót na plan, na nowo wchodzenie w te sprawy, w ten klimat, także to nie była taka produkcja, która pyknęliśmy, oni pomalowali, hop, siup i wszystko w porządku. Potem malarze na Ukrainie, tam wybuchła wojna, no więc ten biedny projekt przechodził przez bardzo dużo perturbacji i ten efekt końcowy, który ja zobaczyłem, no naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że mnie zachwycił, bo to też tak jakbym powiedział trochę, że wow, ja zachwyciłem się filmem, który grałem, no to jest dobra. Może warto tak reklamować swój film, ale to nie jest przecież tylko moje zdanie statystycznie, to widać, że ludziom się dosyć podoba ten film. No a co? Pogubiłem się w dygresjach, to, co mi wydałeś. Okej, ale mówię ciągle na temat.
Jesteśmy ciągle przy chłopach. Ale ja ci mogę wejść w słowo, trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, bo świetny casting. Większość aktorów została obsadzonych bardzo dobrze. A twoja rola, ja wiem, że już wyśmiewałeś się z tego wieku Boryny i twojego wieku prywatnego, osobistego. Który się okazał wiekiem Boryny, ale jesteś obsadzony świetnie. Pasujesz do tej roli, zagrałeś ją rewelacyjnie i nie mówię tutaj o domalowywaniu właśnie przez artystów, którzy musieli, kombinować, tylko po prostu tam to się wszystko rewelacyjnie klei, nie tylko w twoim przypadku. A co więcej, a propos tego wieku, to ja sobie sprawdziłem, że przecież sam Raymond, który ponoć, jak dostał Nobla za chłopów, to on w ogóle, po pierwsze on nie pojechał na odbiór, tylko wysłał tam kogoś. Po drugie był stary, schorowany i chyba rok później umarł i był bardzo zgorzkniały. I uwaga, umarł mając 58 lat. Tak. Więc to się wszystko klei tak w pewnym sensie, oczywiście na nie przestrzeni wieków umierać, nie zamierzasz umierać, ale też minęło 100 lat.
No tak, wtedy ludzie umierali wcześniej. A wiesz, ale co jest ważne i co chcę powiedzieć, że często ludzie, którzy wybierają się na ten film, to może jak zobaczą tę rozmowę, to ja uprzedzę państwa od razu, bo to są wątpliwości wielu ludzi, ale to wyście to grali, czy was tak pomalowali, was animowali, wyście tylko stali.
Ale naprawdę
stali.
Ktoś myśli, że ktoś was pomalował farbami?
No są takie głosy, że niektórzy myślą, że my, bo jak zobaczyli w amerykańskich making-offach, że tam ludzie mają powtykane, wiesz, jakieś takie stoją hipki przebrane i że ich się uruchamia.
Okay, rozumiem.
No to ludzie myślą tak, że myśmy stanęli w kostiumie, a oni nas, jak u Disneya, animowali i my to wszystko robiliśmy. Nie, to było absolutnie, cały film został zagrany w każdym niuansie, w każdym detalu, w każdym zbliżeniu, w każdym drgnieniu oka, był zagrany przez nas, przed kamerą. jak każdy inny film fabularny. Naszą nieobawą, chociaż no pewnie tak było, coś takiego tkwiło we mnie, że jak człowiek, wiesz, gra na, właśnie jak wspomniałem, na zbliżeniu, ja wiem, że gdzieś tam na dnie oka, gdzieś tam w drgnieniu powieki ja mam coś, co jest i czuję jako aktor, że to jest niesłychanie ważne, no to sobie potem myślę, Jezu, żeby ten malarz zauważył to, albo no, pewnie Dorota mu zwróci uwagę na to, że to jest ważne, że to trzeba jakoś pomalować, że to, czy im się to wszystko uda zrobić, rozumiesz, uda przenieść to, te wszystkie uczucia, które myśmy zagrali. No, ale jak to zobaczyłem, to właśnie dlatego mówię, ta projekcja pierwsza, ja to widziałem na premierze tu w Warszawie dopiero, bo wcześniej nie mogłem jechać ani do Toronto, ani w Gdyni nie byłem, miałem zdjęcia do innego filmu. I dlatego to było takie przyjemne dla mnie, że ja to, na czym mi tak strasznie zależało, te momenty, te uczucia, które chciałem no, przez to szkiełko kamery, jak zawsze każdy aktor, no, przekazać, że oni to wszystko, rozumiesz, nie zamalowali, tylko podkreślili. I to była taka ulga, radość, że dobra, może się to komuś nie spodobać, może to nie jest tak, może źle, ale w każdym razie między mną a tymi malarzami nie ma zgrzytu, a jest wręcz moja wdzięczność, że wszystko, wszyściuteńko co do sekundy, co było ważne, zostało przeniesione na ten efekt końcowy. No i to szapoba dla reżyserów i dla tych wspaniałych malarzy.
Absolutnie. I to jeszcze fajnie podkreśla, całość tego obrazka, podkreślają nawiązania do malarstwa polskiego. Chełmoński, Wyczółkowski,
Ruszczyc. Tak. Wiesz, taki był zamysł, no. Że to jest, opowiada o tych czasach. W tych czasach wieś polska była widziana przez tych ludzi tak, a nie inaczej. No, można było z tego zrobić myszkę Miki, wiadomo, no, ale nie, to jest, ja myślę, że na tym polega ten walor. No i stąd się wziął to, co mówiłeś na początku, ten pomysł spróbowania jeszcze raz użycia tej samej techniki, tylko jakby w inny sposób. No, nie mamy do czynienia, Rejmont nie malował, tylko pisał, ale za to byli ludzie, którzy żyli w jego czasach, patrzyli na wieś podobnymi oczami, na tę wieś, która była wtedy. W związku z tym to się jakoś tam skleiło, a na dodatek to, o czym też mówiłeś na początku, ta niesłychana malarskość, która jest zapisana u Rejmonta i którą ja także, wracając do twojej pierwszej wypowiedzi, może w liceum niedokładnie doczytałem.
A widzisz, no właśnie.
Ale teraz po latach z jakimś
ale
w ogóle...
Ale przeczytałeś całość?
Teraz. Tak, i teraz, wiesz co, w ogóle dygresja, w ogóle to jest tak, że z tymi lekturami szkolnymi, to jest tak, że wszyscy sobie dochodząc do pewnego wieku i sięgając po pewne rzeczy po raz drugi uświadamiamy,
to jest dobre.
Że skąd to się wzięło tam w tej szkole, no to ja rozumiem jakby ten mechanizm, że to jest próba uwrażliwienia młodego człowieka, zwrócenia mu uwagi na to, co jest dobre, co jest ciekawe, co powinien przeczytać i tak dalej, no ale życie nastolatków jest szybkie, a teraz to już w ogóle hiperszybkie. Jakby jest mało czasu na takie skupienie. Ale myślę, że też nie tylko o to chodzi, że to trzeba swoje przeżyć trochę, popatrzeć na ten świat, jakby zrozumieć pewne rzeczy i wtedy nawet, kochani, nawet pana Tadeusza będzie się wam lepiej czytało za parę lat, jeśli to wciąż jest tą lekturą. No po prostu... Tak, teraz kiedy ja to czytałem, to znajdowałem ogromną przyjemność w czytaniu tego. No bo może też z tego powodu, że wiesz, ja musiałem teraz czytając to jakby na potrzeby pracy, roli, tworzenia, grania w tym filmie, człowiek musi sobie wyobrazić też całą warstwę tego klimatu, który niesie ze sobą ta opowieść. Klimatu miejsca, klimatu ludzi, klimatu czasów. Więc trzeba się w to wczytać dokładnie, jeśli się gra w jakiejś adaptacji właśnie historycznej. To było niesłychanie... Ale bo wiesz, ty powiedziałeś, że tam jest malarskość w tym, że są opisy przyrody, czy tam opisy tej wsi.
Ale mówisz teraz o książce.
Tak, mówię teraz o książce, ale trzeba zwrócić uwagę, że to też omijamy często będąc w liceum.
No tak, no tak, dokładnie o tym mówiłem.
Poczekaj, omijamy opisy ludzi. Bo okay. Jak oni się nie odzywają, no jak nie ma dialogu, no to tam będę czytał no tak. O tej Agustynce, czy tam o kimś. A te opisy ludzi, to w tym jaka jest malarskość, wiesz, w opisaniu, jakie portrety psychologiczne ten Raymond potrafił zbudować, jakimi słowami opisać tam Macieja Borynę, czy Antka, czym oni się różnią, co ta Jagna chciała. Wiesz, to jest coś, co niesłychanie jest pomocne no, przy konstruowaniu roli. Żeby z tych opisów no, naczytać je, zrozumieć, no ale też wiesz, wybrać te nuty, które pasują do mojej koncepcji, czy reżysera koncepcji stworzenia postaci. No i to, te opisy tam są naprawdę kapitalne.
To żeby była jasność, ja absolutnie wychodząc z kina, a też byłem na premierze w Warszawie, moją pierwszą myślą było, o mój Boże, ja realnie chciałbym przeczytać Chłopów od początku do końca. Bo to oczywiście szybko sprawdziłem, że miałem 800 stron i pomyślałem...
Dobra, przejdźmy do następnego tematu.
Ale nie, bo gdzieś... I to jest pytanie do ciebie jako właśnie do czytelnika w miarę na świeżo tej pozycji. Trzeba było okroić rzeczy. I ta historia też wydaje mi się, że przez wzgląd na widza międzynarodowego została sprowadzona do najważniejszego wątku. Ale jak z twojej perspektywy patrząc, czy bo wiesz, na ten film będą chodziły szkoły, pewnie już chodzą, tak? Klasy, szkoły i oglądają. I uczniowie, tacy jak ja w liceum, którzy książki nie doczytali, będą na podstawie filmu próbowali uniknąć pały z polskiego.
No tak, co tam wymyślą.
No, ale wiemy, że to nie jest książka. I jak z twojej perspektywy film dopełnia książkę, a jak książka mogłaby dopełnić tę opowieść? Innymi słowy, czego ci brakuje, a co jest dość dobrze zekranizowane?
Nie, bo widzisz, zacząć trzeba od tego, że jeśli ktoś bierze, jakiś reżyser bierze książkę istniejącą, powieść, dzieło, no jakieś literackie i on chce... zrobić z tego film, no to od niego trzeba zacząć. Znaczy, jak ja przeszedłem pierwszy raz na rozmowę z reżyserką, z Dorotą Walśman, to w pierwszych słowach ona powiedziała mi, że ona chce zrobić film o Jagnie. Mhm. Ona jest w centrum. Jakby to jest jej sposób obejrzenia świata, opowiedzenia tej historii. To jest z jej punktu widzenia. I ja już jakby na początku wiedziałem, że już twoje pytanie będzie trochę niezasadne, dlatego że ja wiedziałem, że mam zagrać w filmie, który opowie o kobiecie w tamtych czasach.
A nie o wsi,
tak,
nie
czyli
o
to nie jest tak, nie że myśmy nakręcili chłopów ze wszystkimi aspektami zawartymi w powieści, a teraz reżyserka jakby montażem skierowała to wszystko na stronę Jagny. Nie, to już było w adaptacji scenariuszowej. Okay. Było tak stworzone, że to była opowieść o Jagnie, więc ja teraz nie mogę porównywać filmu do powieści Chłopi, bo to jest adaptacja scenariuszowa tego. Czyli jakby wyjęte są te wątki, które interesowały reżyserkę, które chciała przekazać widzom, o czym chciała opowiedzieć i tyle. Mm. Nie odnoszę tego do całej powieści, bo pewnie gdyby ktoś w tej chwili chciał opowiedzieć, jak to z punktu widzenia takiego Antka wyglądało, stworzył inny film, nieco inną opowieść, prawda? I tak samo jest z wieloma z każdą właściwie literaturą, którą się przenosi na ekran. Można to odczytać w ten sposób, a można z punktu widzenia tego bohatera innego.
No chyba, że się robi 20-odcinkowy serial. To wtedy można zaszaleć i pokazać więcej wątków.
Można, chociaż chyba
film ma swoje limitacje.
Każdy reżyser świata w każdym miejscu chce pokazać, jak on czyta daną powieść, a nie jak to powinno być pokazane. Zresztą no nawet jakby chciał pokazać totalnie obiektywnie, to i tak krytycy powiedzą, w jego interpretacji tego zabrakło, albo tego było za dużo, albo coś tam. Więc już nie ma się co odżegnywać i obiecywać, że zrobię coś obiektywnie, tylko każdy mówi, to jest moja interpretacja tej czy innej książki.
Pełna zgoda. Swoją drogą, chłopi, twoi chłopi, ci, którzy mają teraz premierę, są na ekranach, no absolutnie będą najbardziej znaną adaptacją, no bo była jeszcze jedna...
Dla tego pokolenia, które żyje teraz.
Tak, 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 oczywiście, bo była jeszcze jedna w 72, to był serial i film.
Rybkowskiego, tak.
Tak jest, który pewnie widziałeś, tak? Mogło się zdarzyć?
To nie widział wtedy.
No widzisz, seriali no mnie wtedy jeszcze nie było za bardzo na świecie, więc nie widziałem. Okay. I jeszcze była wersja zagubiona, zaginiona, której nie da się obejrzeć, z 22.
No tamtej nie widziałem.
No tamtej nie widziałeś, ale też na świecie cię nie było, więc wszystko...
Trochę mnie nie było.
Wszystko gra. To bardziej mówię w ramach ciekawostki. Ale powiedz proszę, czy... Na sekundę odchodząc od chłopów, czy to prawda, że twoja mama powiedziała, że jak dowiedziała się, że idziesz na aktorstwo, to powiedziała, że do tej pory w tej rodzinie wszyscy mężczyźni mieli porządne zawody, byli porządni?
Nie, to nie mama, to prababcia powiedziała, Marianna.
Prababcia? Okay.
Prababcia, która była jakby taką najstarszą osobą w rodzinie i która wychowała synów, którzy pracowali w ostrowieckiej hucie. Mm-hmm. Tradycją domu było to, że wszyscy mężczyźni od początku XX wieku, a chyba nawet od końca XIX, mieli coś wspólnego z hutą, tam pracowali. No, to walcownia, to tokarnia, to gdzieś tam. No, a ja jeden się wyłamałem. I jak właśnie... Jak się prababcia dowiedziała, to powiedziała, że wszyscy mężczyźni byli porządni.
Tylko Mirek.
Tylko ty nie chcesz. No. No, ale nie dożyła momentu, kiedy mógłbym ją zaprosić na jakąś swoją pierwszą premierę czy pierwszy film, ale może by była zadowolona.
Myślę, że z całą pewnością byłaby zadowolona. Wiesz, prababcia prababcią, no ale przecież filmy oglądała. W ogóle, w sensie doceniała to medium.
No właśnie nie za bardzo, nie pamiętam, bo zdaje się, że ona była taka, że...
Prababcia tutaj też pewnie epokami trzeba by się dobrze posługiwać, ile miała lat.
No tak, ale ona generalnie po prostu miała takie radyjko, które uwielbiała i w tym radiu, wiesz, jeśli chodzi o seriale, to pamiętam W jezioranach, Matysiakowie.
O kurde.
To była taka, wiesz, prababcia.
Program Kielski, pierwszy polskiego radia.
Tak, tak.
No ale zagrałeś i grywałeś u Kieślewskiego, u Pasikowskiego, u Wajdy. I to, co próbuję złapać, jako że... No i oczywiście niezliczone role w teatrze, ale też no, trochę czasu minęło. Ja broń Boże ci tej metryki nie chcę wypominać, ale bardziej chciałbym na nią spojrzeć pod kątem rzemiosła. Czy udział w czymś takim jak Chłopi jest dla ciebie... Wiem, że nie jest tym samym, co zagranie, nie wiem, w krótkim filmie o zabijaniu, bo to po prostu inaczej się robiło. Ale co jest dla ciebie innego? W sensie pod kątem fachu. Pytam o rzemiosło, wiesz. Praca teraz, a praca 30, 40, nie chcę przesadzić, lat temu, jako aktor, wiesz. Czy to jest dla ciebie, nie wiem,
nie, ty mnie pytasz teraz o rozmiar roli. Chyba, no bo... Wiesz, tu chodzi, nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, ale chodzi o to, że no, mam grać chłopów, mam grać Borynę, postać, która jest w pewnym sensie ikoniczna, no bo to jak się kojarzy, albo jak się komuś powie, kto jakieś ma tam wykształcenie w Polsce, Maciej Boryna, no to nie ma wątpliwości, że od razu kojarzy z chłopami, więc mówimy o jakaś postać taka ważna, no zresztą. Dla naszego pokolenia, czy no, trochę młodszych ludzi, no, ta rola, którą stworzył Hańcza w tamtej ekranizacji Rybkowskiego, zapadła wszystkim w pamięć i to, no nie chcę powiedzieć, że było jakby siłowaniem się z portretem stworzonym w sercach Polaków i tutaj teraz trzeba zrobić, nie powtarzać nic, tylko zagrać coś nowego, no ale tak to w efekcie było. No musiałem stworzyć nowego człowieka, jakby, no nie chcę powiedzieć, że teraz Boryna tych czasów będzie wyglądał tak, a tamte czasy miały swojego Borynę, te czasy niech mają swojego.
To bardzo ciekawe, bo ja jestem przekonany, że przytłaczająca większość osób, które zobaczą tę wersję chłopów, ani nie widziała tej z 72, ani prawdopodobnie nie zobaczy. Więc chyba tego ciężaru gatunkowego jednak, no między innymi przez fakt, że to jest coś z 72 roku.
No dobra, ale wiesz, ostatnio ja gdzieś widziałem, że było powtarzane to w telewizji jednej, drugiej, wiesz, teraz no, wracają do tych seriali, może ktoś się załapie też na tamtą.
Ale ty w takim razie, czyli, bo widzisz, ja ten kontekst zupełnie pominąłem, czyli ty czułeś pewnego rodzaju ciężar gatunkowy związany
oczywiście,
z...
Oczywiście, że tak. Okay. No czułem, no dla mnie, no mówię ci, no dla mojego pokolenia, czy nawet już, nawet ludzi młodszych, no ja mam 60, 50 lat, no każdy dla tych starszych państwa, no to zawsze jest coś takiego, że się porównuje to, no, no nie ma opcji, no, no jest porównanie, no i to było jakieś... Ale generalnie to chodzi o to, wiesz, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem twoje pytanie, ale chodzi o to, że gra się w filmach takich, wiesz, współczesnych, czy tam historyczne, wszystko jedno, no ale tworzysz postać napisaną przez scenarzystów jeszcze dwa miesiące temu i tak dalej, no to są postaci, to jest jakby taka praca nieco innego rodzaju niż właśnie taka praca na wielkiej literaturze. Tak jak w tym przypadku. Ale to z kolei tutaj ja dosyć wcześnie dostałem tę szkołę w teatrze. Bo w teatrze, owszem, ostatnio nawet bardzo chyba częściej się wraca, znaczy wykorzystuje literaturę jaką współczesną dramaturgię. Natomiast ja wyrosłem jeszcze na tym teatrze, zaczynałem od tego teatru, który bardzo lubił wracać do wielkiej literatury, czyli postaci szekspirowskie przede wszystkim, postaci czechowowskie i to też już są takie w literaturze ikoniczne postaci. I to jakby nie nauczyło mnie takiego już zagłębiania się w taką naprawdę głęboką psychologię, którą daje tylko no, taki autor, jakim może być właśnie czy to Szekspir, czy Czechow, no, czy Ibsen, no taka wysoka literatura, która nie przemija, która, no, jej geniusz polega na tym, że wciąż i zawsze będzie aktualna. Teraz może to i tak wygląda w teatrze, że są, wiesz, że jak nie ma projekcji telewizyjnej, trochę brakuje mi w teatrze.
Co to znaczy projekcji telewizyjnej?
Znaczy multimedia. No, widziałeś ostatnio jakiś spektakl, w którym by nie było multimediów, człowieku. To jest strasznie trudno znaleźć. To tak jak znaleźć film, w którym dron nie został użyty. To takie są żarty. Gram w filmie, w którym nie ma drona. Wow, naprawdę?
No ale wiesz, no to jest to...
Znak czasów, ja
to
rozumiem.
Znak czasów, plus kiedyś to kosztowało tyle, co wynajem helikoptera i kamery.
No tak, chcę tylko powiedzieć, że kiedyś się robiło, no kiedyś się robiło Hamleta, Ryszarda III, który się zaczynał pierwszym aktem, kończył się ostatnią sceną ostatniego aktu, a teraz coraz częściej jest tak, że się zaczyna pierwszy akt, potem nagle wchodzimy do aktu piątego, potem jest film, który został nakręcony na temat aktu trzeciego, potem jest wtrend z Ibsena, bo tutaj też pasuje, a potem to reżyser sam dopisuje jakiś fragment Szekspirowi i tak dalej, czyli... No dobra, rozumiem, najważniejszy jest człowiek, jest tworzenie tej postaci, mówię, ale kiedyś to było jakieś takie, no nie chcę powiedzieć prostsze, ale może tak, w sumie może tak, dostawało się dramat do ręki, napisany, grany przez 100 razy, czy tam 1000 razy przez ludzi na całym świecie, poważnych aktorów i trzeba było stworzyć tę postać z reżyserem, skonstruować ją na bazie tego, a nie innego tekstu. Wiesz, jest dygresja na temat teatru, ale coraz częściej spotykam się z głosami młodych ludzi, co jest istotne, że oni chcieliby iść do teatru i jak słyszą tytuł sztuki, to chcieliby po prostu zobaczyć tę sztukę opowiedzianą od początku do końca.
A nie wariacje na temat.
Coraz częściej są wyłącznie na podstawie, nikt nie nazywa wariacji na temat, chociaż to jest dobre określenie i oddaje to, co się już coraz częściej dzieje w teatrze. No ale dobrze, no takie są czasy. No.
To tu się zgadzam. Ja w kwestii teatru będę się wypowiadał bardzo oszczędnie, albowiem to nie jest moją domeną, nad czym ubolewam, ale czas też nie jest z gumy niestety. Natomiast jeżeli, jak zaczęłeś mówić o filmie i o tym, że pewne rzeczy, ten dron i pewne rzeczy są używane, no to mnie od razu się wyświetla takie maskowanie, tak? Czyli jak zrobić scenę, żeby zamaskować czasem to, co się nie udało na planie, no to mieć 3 kamery, nie? Mm-hmm. A jak się da, to 5 i lecieć na te 5 kamer i potem to pociąć. Dodać zbliżenia, dodać slow motion, dodać dron i potem wszystko się uda. A absolutnie zgadzam się, że jednak filmy, które... Bo w ten sposób na to trzeba patrzeć. Tak samo jak spektakle, tak samo filmy, które przetrwały próbę czasu, to są te, w których użycie wodotrysków i środków, które jakoś mają upiększyć całą pokazywaną rzeczywistość, jest umiarkowane mimo wszystko, bo gdzieś tam na końcu właśnie aktor, to co mu na dnie oka się pojawi, czy zagra dobrze, czy to będzie historia ponadczasowa, oczywiście, i dobry scenariusz, to no, lata dość dobrze weryfikują, co zostaje na powierzchni, a co było tylko wodotryskiem i użyto częściej niż rzadziej drona, no już trzymając się trochę tej metafory. A to w ogóle moim zdaniem świetnie spina się z wątkiem, który chciałem na chwilę poruszyć. Ja wiem, że to stare dzieje i tak dalej, ale ja zupełnie niedawno, myślę, że z pół roku temu widziałem, odświeżyłem sobie krótki film o zabijaniu. Nie wiem, czy kojarzysz.
Ten film? Jeszcze tak.
Jeszcze kojarzysz, no właśnie. To przecież to jest film. Był taki w każdym razie. Polecam, można zobaczyć. Chyba nawet jest odświeżona cyfrowa wersja gdzieś w internecie. Także jakbyś miał wolny wieczór, to sprawdź. Nieźle tak, zagrany.
Do niedawna nie było w ogóle chyba z wersji CD. Pamiętam, że kolega chciał zrobić mi żart i powiedział, że chciałem kupić krótki film o zabijaniu, ale tylko czeską wersję udało mi się dostać.
Ale z dubbingiem?
Chyba z napisami, ale nie wiem.
W każdym razie obejrzałem sobie ten film i no to jest cały czas mocarny kawał kina. No jakby oczywiście on przeniesiony na dzisiejsze realia, no ogląda się go przez pewien pryzmat czasów, w których był kręcony, ale nadal i twoja rola, i to, w jaki sposób to było poprowadzone, ale przede wszystkim to, jak cholernie oszczędnymi środkami. No przecież to wygląda jak film, który wyszliście na ulicę i go trochę nagraliście, tak?
No bo to było kręcone jedną kamerą, dwóch no, tam nie było.
Połowa kadru jest za ciemna, druga połowa kadru jest względnie doświetlona i to też można powiedzieć względnie, a jednak to wszystko się kleiło, więc to tak, wiesz, w ramach twojego debiutu i w ramach tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, moim zdaniem absolutnie ma sens. A przechodząc do pytania, które gdzieś znalazłem, czy to prawda, że ty po tym filmie nie mogłeś znaleźć roboty? Po krótkim filmie o zabijaniu?
No tak, w polskiej kinematografii nie mogłem znaleźć, bo to były takie, wiesz, spotkania na przykład na festiwalu w Gdyni, gdzie tam się zjeżdżali różni młodzi reżyserzy, którzy no, chcieli zobaczyć co na rynku i najczęściej to tak gdzieś, czy to przy wódce, czy przy kawie, w bufecie.
To były tylko te dwa wybory.
Ale słyszałem, Stanis, fantastycznie zagrałeś, wiesz, no ja zaczynam robić film, ale nie dam ci roli, wiesz, bo strasznie się kojarzysz z tym filmem, wiesz, to byłoby niedobrze. No, tak, no i tak niestety trwałem z tym, dobra, trudno. Ale na szczęście dla mnie, dla mojego aktorstwa, dla warsztatu, dla mojego życia się zdarzyło tak, że wtedy akurat kinematografia niemiecka się mnie zauważyła. I to też, co jest ciekawe, nie wskutek filmu, krótki film, nie wskutek dekalogu, tylko jakby sam się dopracowałem na zdjęciach próbnych, dlatego że odbyłem zdjęcia próbne do głównej roli w niemieckim filmie, gdzie głównym bohaterem był Polak, tu przyjechała ekipa niemiecka, szukali aktora i to było chyba na, nie wiem, tydzień czy jakoś tak przed moim wyjazdem do Cannes z krótkim filmem, czyli świat jeszcze o tym nic w ogóle nie wiedział, o tym filmie za granicą.
Czyli byłeś na zwykłym castingu, jednym z wielu.
Byłem tak studentem po prostu, który przyszedł na casting w Nowotelu na Powiślu, nam ekipa już się zwijała, ja tam wpadłem w ostatniej chwili i po pół godzinie, czyli po odbyciu jakiejś sceny, odbyłem rozmowę z reżyserem, który patrzył mi głęboko w oczy, Niemcem, i powiedział, który powiedział, chcę, żebyś zagrał główną rolę w moim filmie. Jakie masz plany zawodowe teraz? Ja nie mam planów zawodowych. Kończę właśnie dyplom, szkołę, kończę, ale nie mam. No to, a możesz przyjechać do Berlina, bo to było niemiecki film, znaczy zachodnio-niemiecki, ale do Berlina zachodniego na przymiarki kostiumów i coś. Ale ja teraz nie mogę, bo jadę do Cannes teraz. A on mówi, na wakacje? Ja mówię, człowieku. Nie na wakacje, student na wakacje do Cannes z Polski. No. Ale oni mieli takie wyobrażenie. Mówię, nie, jadę na festiwal. Ale co, chcesz oglądać filmy? Ja mówię, nie, mój film jest w konkursie głównym. Ja tam zagrałem główną rolę. I on spojrzał na mnie i mówi, i będzie twój film w konkursie głównym? Ja mówię, tak, zaczekaj chwilę. Poleciał, jak się później okazało, poleciał zadzwonić do producenta i powiedzieć, że w ogóle, no jak potem tam z opowieści, że w ogóle nie ma sprawy, że na pewno on chce, żebym ja zagrał, a poza tym, żeby się producent w ogóle nie niepokoił, bo aktor, który ma film w głównym konkursie w Cannes, to dla nich już było, wiesz, dodatkowy aspekt.
Oczywiście.
I zagrałem w tym filmie i zagrałem całkiem nieźle, do jakiegoś takiego tam niemieckiego orła, nawet byłem nominowany wówczas. I jakby ten film pociągnął za sobą, no ten film plus później już również Dekalog pociągnął za sobą inne propozycje. No i ci Niemcy mnie tak przychołubili na jakiś czas, tam co prawda usilnie mnie chcieli namówić do uczenia się niemieckiego języka, ale moja wyniesiona z czterech pancernych i psa nienawiść do Niemców właśnie nie mogłem. Ja poza tym mówiłem po angielsku na tyle dobrze, że mogłem pracować w tym języku. No. No i nie nauczyłem się, ale grałem w Niemczech i dopiero świętej pamięci, po dwóch latach gdzieś od Dekalogu, świętej pamięci Jacek Skalski zaproponował mi główną rolę w filmie Chce mi się wyć. Ja go nawet pytałem, ale ty jesteś pewien, że ja chcę, żebym ja to zagrał, bo twoi koledzy mówili, że nie chcą się tego. Nie, ja jestem pewien. No i zagrałem wtedy w Chce mi się wyć, no a potem już jakoś to tak poszło, że potem inne filmy, pan Barański, no i tam zaczęło się dziać.
Słuchaj, może zaproponował ci dlatego, bo nie siedzieliście przy wódce, tylko przy kawie.
Ale ja tego nie powiedziałem.
Mówiłeś, że w Gdyni było między wódką a kawą. Nie, no żartuję oczywiście. Ale jedną rzecz jeszcze związaną z krótkim filmem o zabijaniu znalazłem i to też mnie bardzo ciekawi. Twoje słowa, więc zakładam, że prawda. A ciekawostka chyba szczerze nieznana, że ponoć jak w scenie finałowej, no wybaczcie spoilery, film chyba każdy zna, facet, który kręcił korbą napinającą linę, trochę przesadził.
No tak, tak. Ale
mówimy tu o scenie egzekucji.
No tak, tam jest taka scena, gdzie mnie podciąga, to taki był mechanizm, że ten no, skazany musiał być podciągnięty nad zapadnią na czubki palców, żeby była pewność, że jak otworzą tę klapę, kat otworzy tę klapę, jak on spadnie, no to na pewno to będzie śmiertelne. I no, a ponieważ ta scena, no nie pamiętam, w filmie chyba tak jest, ale w każdym razie tak to kręciliśmy. Sławek Idziak, operator, sam był szwankierem, sam operował tą kamerą, a żeby to było takie bardziej reportażowe, żywe, no to oni wymyślili z Kieślowskim, że to w jednym ujęciu idzie. Mm. I kręciliśmy tą scenę żeby można teatralnie, nie? Bo to nie, że będziemy montować to odtąd dotąd. To... Nie, to szło całość od papierosa, czy nawet jeszcze wcześniej. No w każdym razie, żeby to się lepiej poczuć. No i wszyscy byli umówieni, no i też byliśmy w związku z tym umówieni z tym facetem, który tą korbą tam kręcił, że no ile ma zrobić obrotów tego, żebym ja zatrzymał się na palcach, no bo nie... Dopiero później mi tam jakąś uprząż wkładali, żebym ja mógł tam zadyndać na tym stryczku. No a ponieważ jak Sławek Idziak no, przeszwękował na niego, czyli zbliżył się do niego z kamerą, no to facet pewnie poczuł, że ma swoje 5 minut na zbliżeniu, no i zapomniał się trochę, przestał chyba liczyć i... I w tym związku z wszystkim najśmieszniejsze było, że jak oni mnie tak wyciągnęli do góry, no to mi się ta pętla tak zacisnęła, że ja nie mogłem krzyknąć, że prawie wiszę, że już tracę, że mi białe płatki przed oczami zaczynają biegać. No i oni skończyli to ujęcie, bo tam się niedługo potem skończyło. Ja już jak przez mgłę tylko słyszałem, jak reżyser z operatorem zaczynają rozmawiać zupełnie spokojnie. Zaczynają rozmawiać, a miałeś to, coś tego, ja słyszę te rozmowy, ja tracę przytomność po prostu. I na szczęście najbardziej przytomny kierownik planu, Andrzej Ból, zrozumiał, o co chodzi i złapał mnie za nogi i szybko podniósł do góry. No i to było takie wow.
Widzisz, czyli to jest ten...
Tak, potem wieczorem po zdjęciach wracałem do hotelu. No i oczywiście, no nie ma opcji, zostało mi takie zaczerwienienie tutaj. I pamiętam, jak pani recepcjonistka, to jest jakby zamknięcie tej opowieści, pani recepcjonistka patrzyła, dając mi klucz w hotelu. Ale pan ma tu pręgę, jakby pana wieszali. Już nic nie skomentowałem.
Ale ty, czy po prostu między wierszami dałeś odpowiedź na to, dlaczego czasem te polskie filmy sprzed paru dekad tak dobrze się trzymają, bo wy tam niektóre rzeczy robiliście na serio, no. Żadnych green screenów, żadnego udawania, doklejania połowy postaci do drugiej połowy postaci, no. Tylko jak mają go lekko, jak ma być przyduszony, to po prostu nie, niech pan tą korbą jeszcze dwa razy przekręci, jakby Mirosław wytrzyma. Młody chłopak.
Tak, młody chłopak.
Wow. Powiedz proszę, i krótki film o zabijaniu, i chłopi, tak wracając, no to są rzeczy, które jedna już się odbiła poza Polską, druga ma, no naprawdę myślę, że duże szanse na to, żeby się obejrzeć, to po pierwsze, a być może zdobyć kilka nagród, albo przynajmniej dzięki tym nominacjom gdzieś się odbić szerokim echem. Czy jesteś, i też znowu odnoszę się do lektury książki Chłopi, czy wychodząc trochę właśnie z tej historii i patrząc na adaptację, myślisz, że to się udało? Czyli udało się dotrzeć z uniwersalną historią do osób, które właśnie nie tak jak, no bo Polacy będą odczytywać to trochę jako adaptację polskiej, bardzo ważnej powieści. I to jest pierwszy poziom, no nie? No ale Niemiec, Francuz, Włoch, Amerykanin, no nie, no po prostu zobaczy The Peasants, zobaczę, że to jest film nakręcony ciekawą techniką. Być może słyszał o moim Wincencie, być może słyszał o tamtej nominacji, więc sobie włączy albo tam pójdzie do kina. Mm-hmm. No i zobaczy jakąś historię. I on już nie będzie miał całego tego narzutu, który my mamy, tylko będzie miał historię nieco inną. I jestem ciekaw, czy taki aspekt, czy to cię w ogóle interesuje, no bo oczywiście jesteś poza, nie jesteś też scenarzystą, nie, czy reżyserem,
ale... Oczywiście, że mnie interesuje, no bo to jest film, w którym zagrałem i gdzieś tam, no... Pewnie, że jestem ciekaw, jaka będzie percepcja na świecie. Jest o tyle dobrze, że ten film dystrybutorem światowym będzie Sony, czyli to już jest sukces dla producentów filmu i dla twórców, no, że to jest nie byle jaki dystrybutor na świat i on już jest pewnie kilkudziesięciu, jeśli nie więcej krajów świata, pewnie zapewniona dystrybucja.
Podoba mi się, że z takim spokojem o tym mówisz.
No,
jesteś wyluzowany.
Nie podniecam się. Nie, natomiast to, co mówisz, no ja nie wiem, jak będą... Ja nawet przeczytałem sobie te pierwsze recenzje, które tam były, no, optymistyczne w Toronto, jakieś tam zacytowane, ale były też jakieś dwie, przeczytałem, które tam się komuś nie spodobało to, czy tamto, więc ja, trudno mi jest powiedzieć, jak Francuz na to zareaguje, co go zaciekawi, czy Włoch, czy tam Peruwiańczyk, czy ktoś inny. No ja myślę, że jakby ten Wincent przetarł szlak i to jest drugi film na świecie zrealizowany w tej technice. Może jako ciekawostkę to sobie ludzie obejrzą, a w jaki sposób tę opowieść, czyli tę adaptację Chłopów, to co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ten punkt widzenia Jagny, tę opowieść o kobiecie, ten feminizm, który tam jest... Jak ludzie to na to zareagują? No, były już głosy takie, że ktoś mówi, że Chińczycy czy Japończycy, ktoś mi mówił, że chętnie, że w Toronto jacyś się wypowiedzieli, że to jest, że to jest, niesłychanie się odnosi do tego, co się u nich na wsi dzieje, w ich środowiskach wiejskich. No, no więc, wiesz, to jest, no, no myślę, że z jakiegoś tam powodu ten Raymond dostał tego Nobla, więc to jest w jakiś sposób ta opowieść o tych relacjach międzyludzkich, o tej nienawiści, o tych dążeniach, o tym wszystkim, że ona jest przetłumaczalna na wiele krajów, miejsc, języków i że to będzie oglądane, cholera, tak, no to tak zupełnie jak u nas. Może ludzie skośnych oczu nie mają, ale podobnie się tam dzieje, nie? Także jestem pod tym względem, jestem optymistą, że to będzie oglądane.
No dla mnie to jest to największe wyzwanie filmu. Znaczy to stojące przed tym filmem, żeby właśnie wyszedł poza Polskę, no bo stworzenie adaptacji wielkich polskich powieści, no to już w większości mamy, albo przynajmniej część z nich się udała, część z nich stała się tylko obowiązkowym przystankiem dla wycieczek szkolnych, żeby je zaliczyć, no ale wyjście właśnie poza to, poza te aspekty i wyjście poza Polskę z tą historią, no to zawsze uznawałbym. No,
ja już ufam jakby tym gościom z Sony, że oni nie wzięliby tego do dystrybucji, gdyby to było chyba takie, no oni potrafią się przyglądać filmom i co zostanie kupione, żeby im się opłacało. Także...
Pewnie tak.
Pewnie tak. Pewnie
Boże, widzisz, wyleciało mi z głowy, co ci chciałem następnego zapytać, ale niech sobie... A, właśnie! Sztuczna inteligencja. Pewnie słyszałeś, że przynajmniej Tomasz Raczek, a nie tylko Tomasz Raczek, się gdzieś tam przyczepiał błędnie, to zaznaczmy, do tego, że ten film był zrobiony przy użyciu... czy nie, tak popatrzyłeś, czy nie wiesz, o czym mówię zupełnie?
Nie, nie. Znaczy wiem, co o czym pisał pan Raczek.
Ale zostawmy Raczka, tak? Bo to nie do tego punktu zmierzam. Natomiast faktem jest, że jako iż zaczęliście pracę nad tym filmem w roku 2020, czy wcześniej jeszcze?
Nie, no pewnie jakieś prace to były...
Ale z twojej perspektywy.
Tak, chyba to było...
Tak, w 20. No, zdjęcia zaczęliście w 20. No i przez te 3 lata technika poszła szalenie do przodu pod tym kątem. I tak sobie pomyślałem, pomijając właśnie to, o czym mówił Tomasz Raczek, bo to jest moim zdaniem zupełnie poboczny i nieistotny wątek, ale faktycznie jest tak, że być może to, że to zostało zrobione ręcznie i że tam były studia, mówię tutaj o artystach, którzy malowali klatki w Polsce, w Litwie, Ukrainie i Serbii, że to były całe zastępy, nawet można zobaczyć, jak to wyglądało, to były takie farmy ludzi malujące kolejne klatki.
No, ja byłem w
niesamowicie farmie. To wyglądało.
Tak, że być może mieli...
To jest jedyny, tak, znaczy, że to jest drugi, ale równocześnie być może de facto ostatni film, który w ten sposób będzie robiony, no bo teraz, jeżeli twórca pomyśli sobie, że pomysł na taki obrazek, no nie, taki malarski obrazek jest ciekawy, jest dla niego atrakcyjny i może ubogacić daną historię, to już nie będzie zaprzęgał do pracy zastępów malarzy.
No ale to się wtedy nie będzie nazywało animacja malarska. Tylko będzie animacja. No, Tom Hanks też nie siedział w ekspresie polarnym, tylko go zanimowali, dali mu jego twarz. No ale to jest film animowany po prostu. No, okay. Także wiesz, ja myślę, że to będzie tak jak z płytami winylowymi. Wiesz, kiedyś jak weszły CD, to ktoś mówił, że to palimy, wyrzucamy tego, a potem się nagle okazało, że coś magicznego w tych płytach i w odsłuchiwaniu dźwięku, nie wiem, ze wzmacniaczami lampowymi jest coś do usłyszenia i coś pięknego. No i no pewnie na takiej samej zasadzie ktoś kiedyś za ileś lat zbierze tę armię malarzy i coś pomaluje w inny sposób, z innym kluczem, no to będzie się na to patrzyło. A wiesz, a to, że tam, ja nie wiem, tam chwilami jest tak na obrazie, ja mówię, nie wiem w ogóle, nie oglądam tego filmu w ten sposób, nie oglądałem go przynajmniej. Ja się skupiałem, to co wcześniej mówiłem, na tym, czy to wszystko, co zagrałem jako aktor, zostało tam przekazane z każdym wniosem. I to jest dla mnie ważne, a przyglądanie się temu, czy to jest, aha, tak tutaj te kolory tak się jakoś rozmazały, to chyba oni coś tutaj musieli wstawić, jakiś program, komputer, przesunąć te kolory.
Podoba mi się to. Dostaniesz robotę w Filmwebie od jutra, słuchaj.
Nie, no, no można się tego czepiać, można szukać dziury w całym, ale chyba lepiej obejrzeć.
Nie, to nie chodzi. No. Ja totalnie kumam, rozumiem to, jak wytłumaczyłeś, że patrzysz na film, w którym zagrałeś pod kątem tego, co zostało przekazane, zwłaszcza, że został dodany ten filtr malarski, tak? Mhm. Ten filtr farby na twarz. Natomiast, wiesz, oglądając to w kinie, ten film, już od pierwszych scen, taki przeciętny widz jak ja, wydaje mi się, że nawet jeżeli w sposób świadomy albo nieświadomy, to jednak zadaje sobie takie pytanie, okej, czy w ten sposób podana historia sprawi, że ja skakuję? I sposób podania, czyli właśnie te rozmycia, przejścia kolorów, klatkaż, tutaj chyba było, przynajmniej z tego, co znalazłem informację, 18 klatek, a nie 24, jak jest normalnie. Czyli to już jest coś nietypowego, trochę inaczej ten film oglądamy. Wiesz, to nie musi być uświadomione.
Nie, śmieję się, bo no? mnie to jest egal, czy jest 18.
Ja wiem, że egal, ale oczywiście, że egal. Widzowi właśnie jest egal, tylko że czuję różnicę. No nie? Czuję różnicę, więc ta różnica w klatkarzu, jasne, że widz ma wywalone, czy to jest 24, czy 18, ale jeżeli widzi, że ten film jest trochę inaczej, no to inaczej go odbiera. Mhm. To jest, wiesz, to jest trochę jak oświetlenie, ja tak to odbieram, jak poprawne albo niepoprawne oświetlenie obrazów w galerii. No jak wiemy, z tym często jest problem, nie? Nie ma nic gorszego, niż przychodzisz do galerii, chcesz obejrzeć obraz, a tam po prostu w tej szybie, no bo teraz połowa obrazów jest za szybą z wiadomych przyczyn.
Wszystkie światła galerii.
Kuźwa, i po prostu odbijają ci jakieś neony, nie? I próbujesz patrzeć na tego Van Gogha i widzisz, no nie widzisz, no nie?
No tak.
Więc... ja bardziej pod tym kątem mówię. No oczywiście, że to nie jest twoja wina, zasługa i ty się tym nie zajmowałeś. Ja się po prostu nad tym zastanawiam generalnie. Jako taki, wiesz, przeciętny widz, który siada i mówi, dobra, chłopi, wiem o tym tyle co nic, bo nic prawie nie pamiętam z liceum. Pamiętam, że było nudne. Siadam, dawaj, oglądamy. I teraz dostaję obrazek, który wygląda tak. I czy ja jestem w stanie w tę historię wejść, czy jakieś aspekty techniczne będą mi przeszkadzać? I to, wiesz, to jest bardziej takie pytanie. To jest... O, cofając się o kilka lat, na pewno pamiętasz czasy świetności z przymrużeniem oka filmów 3D.
Tak.
Przecież to też miało być, wiesz, wielka zmiana, która miała nas przenieść, włożyć nas w tą akcję, sprawiła, że dla większości ludzi albo głowa ich bolała, albo jak siedzieli pod złym kątem w kinie, to gówno widzieli, albo po prostu to było takie, że nie dodawało nic do historii. To było tym kolejnym, wiesz, przelotem drona tylko po to, żeby było, a nie sprawiało, że film jest lepszy. Więc ja tak trochę na chłopów patrzę.
Że to... No może ja myślę, że na propos tego 3D, że gdyby się udało zrobić to tak, żeby... tych okularów nie zakładać, to może ludzie nie mieliby tego filtra takiego inaczej. No, ale no dobra, nie sprawdziło się. Wiesz co, no. Najważniejsze jest, no ja jak idę do kina, to jestem zadowolony, jak ja jak film na mnie...
Właśnie, jestem zadowolony. No?
Jestem zadowolony, jak się daję wciągać w historię i jak przestaję myśleć, o Jezu, ale tutaj schrzanili, a po co ta muzyka, a tutaj, uj, to światło słabe, uj, jak on to zagrał, oj, to jest niedobrze zagrane, a ja tutaj powinno się skończyć ta scena wcześniej, oj, tutaj... Jak zaczynam rozkładać film na czynniki pierwsze i wiesz, odbierać...
To film
takie,
przegrywa.
No to film przegrywa. Mm-hmm. Natomiast jeśli ja się tak daję wciągnąć, że w ogóle nie zauważam pewnych rzeczy, to, że nad Dustinem Hoffmanem w świetnym filmie nagle się pojawia tyczka, to mi to w ogóle mi to lata. Widzę, że facet ma prawdziwe uczucia, że gra fantastycznie, że ciągnie mnie za sobą w tę opowieść. No to jest dla mnie najważniejsze. Tu w przypadku chłopów, bo myśmy jeszcze w ogóle o tym nie wspomnieli, ale jak tak dużo mówimy o obrazie, to ja myślę, że trzeba wspomnieć też o tym, że ogromną rolę w tym filmie odgrywa muzyka. Luka.
To tak, jest po prostu...
I to, wiesz, złożenie tego w całość, dopiero nie przypatrywanie się, czy się tam coś miga, rozrywa, tylko złożenie tego, jak ten obraz, wiesz, z tymi wszystkimi barwami, z tym, no, ten film należy oglądać w kinie, bo on obejrzany na niewielkim telewizorze przy braku kina domowego czy czegoś, to on się tak zrobi, tak zjedzie się i będzie takim, no, takim połowicznym oglądaniem tego. Jednak kino, ciemność sali kinowej, dźwięk naprawdę dobre Dolby, to spowoduje, że
No, że ten film jakby odbiera się w całości i on oddziaływuje na nas. Pozwala nam się tak, wiesz, wsunąć w tą przestrzeń, w tą opowieść, przestrzeń dźwiękową i przestrzeń wizualną. No, to jest jakby całość, całość tego waloru.
Zgadzam się. Piękne są sceny w chłopach korowodów, pociągów.
Tanecznych.
Tanecznych, tak, 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 w tym sensie. One przypominają.
No gdzie tam pociąg?
No pociąg, w takim, to mówi dobra, się czasem na to pociąg,
jasne,
tak?
Jasne, jasne.
przypomniało mi to, bo są dwa aspekty, które były dla mnie ciekawe, one się wiążą z tym, z tymi korowodami czy pociągami. Wesele, alkohol, który jest tam pokazany w ogóle jako element.
Życia wiejskiego.
Życia wiejskiego, ktoś by powiedział rozpijania chłopów.
To nie, jest jakby ktoś ich rozpijał, a nie sami piją. No.
No, są tacy, co mówią, że chłopi byli rozpijani przez panów.
No dobra.
No dobra. To mi się skojarzyło z taką przepiękną sceną z zupełnie innego filmu, z Paolo Sorrentino, Wielkie Piękno, gdzie właśnie podczas imprezy w takim właśnie korowodzie pada kwestia. Uwielbiam pociągi w Rzymie. Druga postać pyta, czemu? Bo one zawsze prowadzą donikąd. I pomyślałem sobie, że to jest scena, co prawda, z zupełnie innego filmu, ale mam wrażenie, że w tych chłopach też jakoś by pasowała, bo to jest na tej uniwersalnej płaszczyźnie jakaś taka opowieść o błędach popełnianych przez ojców też, tak? Przez ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie, patrząc na ziemię i przede wszystkim na ziemię swoją, dosłownie, no tracili bardzo wiele rzeczy pomiędzy.
No tak, tak, no ale to jest jakby opowieść o tamtych czasach, o tamtym rozumieniu, o sile, niesłychanej sile tradycji. Można by tradition, no. Skrzypek na dachu też jest o tradycji, o tamtych czasach, a jednak się go ogląda, bo jest tam uniwersalizm, nie? I tak samo tutaj myślę, no to jest obraz pokazany wtedy, jak to się działo i to chodzi o to chyba, żeby właśnie znaleźć taki klucz, że wiernie oddając coś, co dzisiaj już no, teoretycznie nie ma miejsca, no co się nie dzieje, dzieje się zupełnie inaczej, żeby jednak znaleźć tą paralelę, to, że to się da, wiesz, że to jest równoległe z dzisiejszymi czasami, że może nie tak, może nie karczma, może nie to, ale relacje między ludźmi, nienawiści, miłości, pragnienia, to wszystko funkcjonuje w taki sam albo bardzo podobny sposób. No i to jest, na tym polega walor chyba no, takiego tego filmu, mam nadzieję.
Ja również, absolutnie się tutaj podpisuję. Ale spotykamy się w dniu, w którym ty za chwilę będziesz, no za chwilę, dłuższą czy krótszą, będziesz bierzeł do teatru na spektakl, edukując Ritę. Ale chciałem cię zapytać o ostatnie lata, bo nagrywamy teraz mowę 22 października. I jako człowiek, który i w teatrze spędził wiele lat i w wielu filmach zagrałeś również w ciągu ostatnich lat, to jesteś pierwszą osobą, którą mogę o to zapytać, czy w jakimś kontekście teraz, patrząc na te być może zmiany, mówię o polityce, czy na przykład twoja praca przez ostatnie lata w teatrze była w jakiś sposób wykrzywiona, czy spektakle w jakiś sposób były zmieniane przez to, jak polską kulturą zarządzano, czy też ty tego zupełnie nie odczuwałeś?
No właśnie problem polega na tym, że te spektakle miałem szczęście, że nie były wykrzywiane. Natomiast ja byłem wykrzywiany. Znaczy nie, no mówię o tym, wszyscy byliśmy wykrzywiani. No, wszyscy byliśmy wykrzywiani, wszyscy byliśmy pod tą niesłychaną... Nawet nie chodzi, że presja, no, taka psychiczna presja, rozumiesz, tego, co się wokół dzieje. Także dlaczego to jest tak, że nagle wszyscy odetchnęli z ulgą. No, ja w każdym razie nie, może nie wszyscy, 8 milionów ludzi może nie odetchnęło z ulgą, no, ale w tym kraju żyje trochę więcej niż te wzmiankowane 8 milionów podkreślane bardzo często. Więcej milionów, myślę, odetchnęło z ulgą. Natomiast no, nie było takiej sytuacji, wiesz, żebym ja grał w jakimś spektaklu, gdzie by była jakaś stanowcza ingerencja, no ale tak się złożyło. Natomiast doskonale rozumiem, no, żal, ból, protesty tych ludzi, którzy coś chcą w teatrze stworzyć, coś chcą pokazać, chcą swój punkt widzenia, do którego mają prawo jako artyści, a ktoś im mówi, że to tego nie, tego to nie tak. No to jest po prostu coś, co do tej pory mi powoduje, że mi skacze ciśnienie i no ale już mam nadzieję, że te czasy mamy za sobą, to jest optymistyczne.
To ja też, tylko próbuję zrozumieć, wiesz, no nie jestem po twojej stronie i skoro ty mówisz, że nie miałeś takich doświadczeń, to rozumiem, że spektakle, które byłyby, powiem, no nie wiem, niezgodne z linią myślenia, tak? Już tak najbardziej naokoło. To rozumiem, że po prostu nie dochodziły do skutku, tak? Ale czy w ogóle Teatr Wybrzeże jest takim teatrem, który miał większy luz? Bo ja, wiesz, no nie jestem w branży, nie wiem. To tak,
wiesz co, to pytam trochę, nie o to chodzi. Tylko, nie, bo to nie jest tak, że ja nie będę, nie mogę w tej chwili rozmawiać z tobą o linii repertuarowej, czy tam programie mojego teatru, mojego dyrektora, czy moich szefów literackich i tak dalej, bo to ja gram, wiesz, w serialach, filmach, w Teatrze w Warszawie, w Teatrze Gdańsku, w Teatrze Impresaryjnym. Mój kalendarz jest taki, że jak ktoś coś zaczyna mi proponować, coś mówić, to ja zawsze mówię kiedy, chwileczkę, stop, kiedy. Czasami nawet nie chcę usłyszeć propozycji, bo jak się okaże, że nie mogę, to potem jest mi żal, że
nie chcesz wiedzieć, co straciłeś.
Tak, nie chcę wiedzieć, co straciłem, więc to jest głównie. Więc wiesz, no nie chcę tutaj się wdawać w takie rozmowy na temat tego, co u nas w teatrze, no wiem. Mógłbym rozmawiać o tym, jaki jest mój stosunek do tego, co się dzieje w Teatrze Słowackiego, w Teatrze Dramatycznym, bo śledzę to, rozumiesz, bo tam bolało to że to, co się działo w tych teatrach, gdzie właśnie próbowali ingerować w te wypowiedzi, te teatralne. Natomiast mówię, to nie jest tak, że prawdopodobnie, ja się dowiaduję, że proponują mi taką rolę do zagrania, czy taką. Wiesz, ja w swoim życiu, 60-latka, ale za chwilę, ja staram się wszystko upraszczać. Tam, gdzie tylko mogę, staram się wszystko upraszczać. Wiesz, i tak było dużo tej psychicznej presji ostatnio, tego wszystkiego. Więc teraz, jak jest tak, to już nie wracajmy do tego. Patrzmy w przyszłość.
Absolutnie.
Jasną
absolutnie.
Mam nadzieję, że to już taki kretynizm się nigdy nam nie zdarzy. Z tą nadzieją żyję, a przynajmniej jeśli się coś... Dobra, nie, już nie chcę.
Czy jesteś pozytywnie nastawiony?
Staram się być i myślę tak, że myślę, że już jestem. No Boże, już no, nie można się po polsku, jak to Polacy uwielbiają, ciągle zamartwiać i szukać jakichś powodów do zmartwień. Nie, patrzmy, jasną przyszłość, wszystko będzie dobrze i upraszczajmy, nie szukajmy wszędzie problemów, kłopotów, bo to nie służy.
Ale cieszę się, że to powiedziałeś parę zdań wcześniej, że artyści mają po prostu prawo do swojej wizji, powinni mieć prawo, powinni mieć miejsce w teatrze większym bądź mniejszym, z finansowaniem mniejszym bądź większym, żeby tę wizję przedstawić i potem publiczność może ją ten wykwit twórczości zobaczyć i ocenić, a nie powinno być to duszone
w zarodku.
To jest
podstawowa definicja teatru czy filmu.
Ja się z tobą zgadzam.
No,
to jest niesamowite, że przez ostatnich parę lat po prostu faktycznie żyliśmy w takiej rzeczywistości, która mówiła, a może tego nie róbmy, nie? No jakby
czemu? Nie jest kółko teatralne przy klubie parlamentarnym PiSu, tylko to jest teatr. Instytucja kultury istniejąca sama w sobie, no. Nie wolno. Nigdy więcej. Zagroził.
Dobrze powiedziałem. A teraz, ja już teraz rozumiem, dlaczego chłopaki cię w tej podstawówce słuchali. Słuchaj, zobaczyłem z takich rzeczy, które nawiązują do przyszłości twojej, zobaczyłem, że zagrasz w samych swoich. Prawda?
Nieprawda. Już zagrałem.
A przepraszam.
To tak jest, że ludzie
przepraszam,
tak,
już zagrałeś, no, ale
zagram,
jeszcze...
bo będzie pokazywany. Tak, dobrze, często będzie. Jest tak, że
zdjęcia
czekamy
zakończone.
Wiele lat bywa, że wiele lat na emisję czegoś, co się dawno już zrobiło i zdążyło zapomnieć.
Czy coś jeszcze w takim razie z filmowych rzeczy poza tym?
Nie, to o czym wspomniałem, to jest taka już przechodząca już do anegdoty, chociaż to może nie najlepsze słowo w tej sytuacji, sprawa, gdzie zagrałem główną rolę w filmie pod tytułem Klecha. I to było, człowieku, w 2018 roku.
Człowieku, nie było takiego roku. O czym ty mówisz w ogóle, naprawdę?
Zagrałem główną rolę w filmie i ten film nie ujrzał światła dziennego.
A to jest pułkownik?
Że, no to tak, to jest taki pułkownik dzisiejszych czasów. No,
proszę.
Film dofinansowany przez PiS. PiS umył ręce, tam, że włożył jakieś tam miliony w ten film. No trudno, no ale filmu nie ma. A dlaczego nie ma? No bo producent ogłosił upadłość. Dobra, w sumie nie powinienem o tym mówić, bo to też mi podnosi trochę ciśnienie.
Rozumiem.
No tak, ale no widzicie, są takie projekty, które zostały bardzo już dawno zrealizowane, a państwo ich jeszcze nie widzieli, nie wiadomo, czy zobaczą. Ale sami swoi, tak. Mhm. Sami swoi, no to nakręciliśmy to, nie wiem, już mi się lata mylą, czy w tym roku chyba skończy. No w tym roku skończyły się zdjęcia, tak.
Aha, czyli w przyszłym roku pewnie wyjdzie.
W przyszłym roku, no raczej na pewno już będzie na ekranach.
Okej. I czy jeszcze coś z tobą coś wartego uwagi, co się będzie działo? No, jestem ciekaw, trochę tak próbuję wybiec w przyszłość.
No wiesz, będzie, nakręciłem już chyba dosyć, no nie chcę mówić dawno, no bo nie dam, bo był obrabiany, ale będzie serial Nowi Sąsiedzi, który kręciliśmy i który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, to jest na Polsacie. W tej chwili ja zakończyłem zdjęcia, ale serial jeszcze jest wciąż realizowany. To jest serial Profilerka.
Mhm. Też Polsat?
Nie, to nie jest chyba Polsat. Nie wiem, czy to jest telewizja, ale już to nowa telewizja będzie. To jest serial kryminalny. Mam nadzieję, że fajny, ciekawy. Fajni aktorzy. No i co jeszcze tam zrobiłem?
Uwielbiam pytać aktorów o to, co przed nimi, bo oni to już mają w przeszłości, a tego jeszcze nie ma i zwykle nie pamiętają. To jest cudowne, to jest absolutnie rewelacyjne. Dopiero przy okazji premiery ktoś ci przypomina, słuchaj, zagrałeś w tym, teraz tak, promujemy to.
Nie, no bez przesady, nie ma tego aż tyle, ale chociaż ostatnio no dużo tytułów jakichś tam się... No i te seriale powodują też, że jest bardzo dużo pracy, bo to jest rozciągnięte w czasie, wiesz, i to... Ktoś mnie zapytał, czy na moim biurku leży nowy scenariusz. Ja powiedziałem, leży cała góra scenariuszy, ale to jest jeden projekt, bo to serial. Więc no, ale to teraz tak, miałem grać główną rolę w serialu, który w tej chwili został nagle w pół słowa wstrzymany, jak wiele, wiele innych projektów w Polsce, bo to się tylko dowiaduje, że to miało być, a nie jest, to miało być, a nie jest, tutaj nie jest, chyba tam nie wiem, czy kilkanaście filmów zostało w ogóle zatrzymanych.
A to mówisz o sytuacji wyborczej?
No wiesz, pewnie ma to jakiś związek z tym, że następują jakieś przetasowania, ludzie nie podejmują decyzji, boją się podejmować decyzji wiążących, bo będą z nich rozliczani, bo to, bo tamto, więc to był taki okres w tej chwili, prawda, w Polsce, kiedy no, pewne rzeczy trzeba było odłożyć na później, albo no nie wiem, może te projekty wrócą w jakiś sposób, już może kto inny podejmie te decyzje. Natomiast mówię, no...
Budżety trzeba było przekierować, żeby paliwo było przez miesiąc tańsze na Orlenie.
Może tak.
A powiedz proszę, to ja wiem, że to będzie bardzo takie techniczne i branżowe, ale jak opowiadałeś o tych rzeczach, w które miałeś być zaangażowany, a potem dostajesz informację, że jednak ich nie będzie.
No.
Oczywiście bez ujawniania tam rzeczy związanych z umowami i tak dalej, ale ciekawi mnie to, jak to jest. No bo ty podpisujesz jakąś umowę, mniemam, no nie? Na udział w filmie i to jest tak, że po prostu ta umowa może być zerwana zewnętrznie.
Nie, nikt się nie odważy gadać mi umowy do podpisu, jeśli nie ma stuprocentowej pewności.
Czyli to jest wszystko na razie tak?
Często są takie, nie wiem, czy to się nazywa list intencyjny, czy coś takiego. Proszą mnie o napisanie, że podoba mi się scenariusz i chętnie wezmę udział w tym projekcie. I oni z tym pewnie idą, ten aktor chce ten, no to róbmy to, bo jest fajna obsada. No ale... Ale nie, żeby tak umowa... Wiesz,
Zbyt różowe by to było. No dobrze, słuchaj, zanim cię wypuszczam, jeszcze dwie rzeczy z przeszłości, a wiadomo, że grzebanie w przeszłości to jest fantastyczna rzecz. Dobrze, zacznijmy od tej niebezpiecznej. Niebezpieczna brzmi tak. Plan filmu Obywatel Świata. Był taki film. Ale zrobiłeś minę, podoba mi. Wspaniale, w zbyt wielu rzeczach już wziąłeś udział i nie wiesz, że miały miejsce. Obywatel Świata. Otóż, przypominam, miałeś tam scenę, w której trzymałeś się płozy startującego helikoptera. A, widzisz, trochę za długo grałeś do kamery ustawionej w śmigłowcu, a kiedy się zorientowałeś, że coś jest nie tak, i to jest wielka klamra do tego, co mówiłem przed chwilą. Polskie kino się udawało, bo oni tam za bardzo, zbyt naprawdę niektóre rzeczy robili. Ale wracając, chyba, że już pamiętasz, co tam się wydarzyło. Tak. To opowiedz swoimi słowami. Ty tam byłeś.
Nie, no, ja tam byłem, tak. Nie, no to jest jedna z takich opowieści filmowych, no co tam, co się wydarzyło na planie. Kręciliśmy taką scenę, gdzie Marek Kondrat jako taki wymarzony gość z Ameryki tam wraca i zabiera nas wszystkich z liceum. To sen był. Mhm. Zabiera nas do Ameryki, czy tam do lepszego świata, jakoś, nie wiem. To była scena snu, na biało ubrań. I ten helikopter startował z rynku, to było kręcone na rynku Starego Miasta w Cieszynie. Wybrukowany rynek. I to było jakoś tak, że ja właśnie jedyny z tej całej paczki obciążony rodziną, Jaśka Trzepiecińska grała moją żonę z wózkiem, jako ostatni wbiegamy na ten rynek, żeby się zabrać tym helikopterem, odlecieć gdzieś do lepszego świata. I oni już odlatują, więc ja ich chcę zatrzymać, w związku z tym rzucam się, łapię tą płozę tego helikoptera. Ten helikopter mnie tak unosi nad rynek i tam spadam z tego helikoptera, upadek polskiego inteligenta. I nie pamiętam, mi się kończy sen, budzę się czy coś tam. No, w każdym razie, jak ja się złapię, no i kręciliśmy oczywiście ten start tego helikoptera. Ja się za te płozy łapałem i było kilka dubli kręconych z dołu, gdzie ja tak Grzesiek Kuczeriszka był za kamerą tak, chyba on był szwankierem, bo już Amojda tam robił zdjęcia. No w każdym razie ten helikopter się unosił tak 1,5 metra nad ziemią, no i ja już tam, czy tam, no 2 metry, no i ja mogłem zeskakiwać i to było tam do montażu. Ale potem wpadli na pomysł, że jak już tam tak dobrze idzie, to oni wejdą z kamerą do środka i to będzie bardzo dramatyczne, jak ze środka mnie nakręcą.
Helikoptera.
No tak. I możecie sobie wyobrazić, że taki wielki, wielki helikopter, to był jakiś tam Mi, ale nie taki mały Mi, tylko taki transportowy jakiś, żeby tam weszło dużo osób, to na rynku, zewsząd otoczonym kamienicami, to jest huk potworny tych silników. Straszny powiew od tych płatów wiernika, no powiew kurzu, wiatru. No niesłychanie taka scena bardzo, no malarska, nie, malarska niedobre słowo w kontekście. No w każdym razie filmowa, bardzo, bardzo taka, no słowa mi zabrakło.
Dynamiczna.
Dynamiczna, widowiskowa. Okej. Okay. Mhm. I jak oni weszli z tą kamerą, no ja oczywiście w aktorskim odruchu, no grałem do tej kamery, tam zatrzymajcie się, zaczekajcie, coś. I tak się zdarzyło, że miałem to gdzieś wyliczony ten czas, jak się ten helikopter unosił, a trzeba trafu, że akurat wiatr powiał i ten helikopter, są pewne prawa aerodynamiki, tym razem akurat w tym samym czasie, gdzie ja zawsze zeskakiwałem, to się podniósł tak około 6 metrów już nad ziemię i ja nie miałem żadnej łączności z tym pilotem, oczywiście gdzieś tam w kabinie daleko. On lusterek wstecznych chyba nie ma w helikopterze.
Zwłaszcza w dół.
Ja spojrzałem w dół, zerknąłem, zobaczyłem Maśkę już taką z tym wózkiem, taką małą i po prostu w ułamku sekundy musiałem podjąć decyzję, bo wiedziałem, że się ma wznosić, bo ten pilot pewnie myślał, że ja już zeskoczyłem. Mówię, no jak jeszcze chwilę, a ta płoza, ona taka dosyć duża, metalowa, zimna, śliska. Mówię, nie utrzymam się, za cholerę spadnę. Wolałem, żeby nie było już takiej prawdy czasu i prawda ekranu, że wiesz, z wysokości wieży ratusza w Cieszynie spadnę. No więc puściłem się i spadłem na ten bruk w jakichś tenisówkach białych. No łomotnęło mną nieźle, tam sobie obtłukiwałem różne stopy, inne rzeczy, kościogonową, no ale wstałem. Ale ja nie wiem, czy tam w tych swoich wspomnieniach, które znalazłeś moich, jest taki motyw kończący te same. Jak ja już taki byłem bolały,
jest, tak.
To był najlepszy moment, bo ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, czy ja mam coś złamane, czy nie. I pamiętam, że Piotrek Siwkiewicz, z którym no, graliśmy tam przyjaciół, on nie był chyba w tym, podbiegł do mnie, złapał mnie i chciał, a w międzyczasie ten helikopter już wylądował, bo oni tam udali przez radio i Piotrek chciał mnie zaprowadzić w bezpieczne miejsce i tak patrzył na mnie, ciągnął mnie i ja w pewnej chwili kątem oka zobaczyłem, że biegnie w naszą stronę kierownik planu, który po prostu z całej siły pchnął nas obu i rzucił nas na ten bruk. No i ja sobie pomyślałem, Jezus Maria, wszystko mnie boli, jeszcze ten się na mnie rzuca. I się okazało, że Piotrek mnie prowadził, nie wiedząc o tym, prowadził mnie prosto w stronę tylnego wirnika tego helikoptera. Jakbyśmy za blisko podeszli, to się mogło bardzo, bardzo źle skończyć. Ta prawda filmowa. No i to takie bolesne było wydarzenie. Potem bolało mnie długo.
Takich rzeczy grając na green screenie w Chłopach nie doświadczysz.
Nie
no
doświadczyłem.
I super jest mieć takie doświadczenie i takie doświadczenie. No, jednak. Inaczej, oczywiście tak. Ja mówię o tym dobrym końcu, że
z perspektywy czasu wszystkie doświadczenia, ale to wiesz, to takie jak można by książkę napisać, ile razy, dlaczego teraz mnie kręgosłup boli, ile razy mówiłem, dobra, ja to zrobię. Dobrze, już ja to zrobię. A bo teraz za to się płaci. Obejrzałem jakiś program tutaj, jak Tomek Szuchart tutaj siedział. Jak to on opowiadał, że jak skończył 30 lat, to go wszystko boli. Tomek, pozdrawiam cię serdecznie. Jak skończysz 60, to pogada. Nie, ze mną już nie pogadasz, ale nie chcę ci mówić, co wtedy się czuję po wstaniu rano. Będzie trochę inaczej. Nie chcę cię zamartwiać, okej. Okay.
Czuję się radość i ulgę, że żyje się w tak wspaniałym kraju. Ja to mówię tutaj do widzów. No dobrze, słuchaj, jeszcze jedną krótką rzecz mam. I też jestem ciekawy. Zakładam, że prawda. Widzisz, znany jesteś często, moim zdaniem niesłusznie, z tego wizerunku takiego twardziela. Oczywiście wynika z ról różnych granych. Ponoć to prowadziło do sytuacji, w których finalnie doprowadziło to do tego, że nie bywasz na imprezach za bardzo branżowych, ponoć, chyba że to się zmieniło.
Ale to nie ma związku to, że ja nie bywam na imprezach. Mieszkam w Gdańsku,
jest mniej imprez.
Jest mniej to imprez, prawda. A poza tym no tak, no, nie chcę powiedzieć, że mam agorafobię, ale niespecjalnie przewodam się tu.
Rozumiem. Ale że ponoć bywało tak, że zawsze, i to znowu chyba cytat, zawsze na różnych imprezach otwartych znajdowała się jakaś pijana mendas, która się z kimś założyła, że podejdzie do baki i się z nim napije, albo go zmusi, żeby zatańczył z czyjąś żoną, albo mu po prostu wpierdoli.
No tak, no ale to myślę, że każdy z aktorów, kolegów w takich sytuacjach się znalazł, bo to jest natura ludzka, że po paru kieliszkach ludzie się odważają na pewne rzeczy, albo tracą hamulce i tak dalej. No i stąd właśnie no, byłem raz w życiu chyba na takim zbiorowym sylwestrze.
Na takim balu?
No na takim balu, gdzie było właśnie dużo, dużo osób i... Pan właśnie podszedł do mnie i tak jak traktując mnie dosyć przedmiotowo,
chciał,
zatańczysz z moją żoną, wiesz, no to takie zaproszenie, że ja chciałem z nim zatańczyć, ale trochę inaczej. No tak, w każdym razie to znana aktorom sprawa, że...
Tak bywa.
Prywatność jest najmilszą rzeczą, jaką się ma.
Życzę ci tej prywatności, ale faktycznie mieszkając w Gdańsku, podejrzewam, że żywot można tam wieść spokojniejszy trochę bardziej niż w stolicy, która, jak wiemy, bywa szalona. Na początku naszej rozmowy powiedziałem i uważam tak głęboko, że jesteś aktorem kompletnym, ale ja chciałbym zapytać cię, czy czujesz się aktorem? Broń Boże, tylko nie bierz tego do siebie, że ja tutaj coś wiek wypominam. Czy czujesz się aktorem spełnionym?
Nie. Bardzo szybko odpowiedziałem. Nie, ciekawe, nie, no nie, człowieku. No, gdybym ja się czuł aktorem spełnionym, no, ja już jestem spełniony, mam 60 lat, zagrałem już tyle ról. No. W ogóle nie przechodzi mi to przez myśl. Za każdym razem, jak super. Dostaję jakąś kolejną propozycję, to jest ekscytacja, to jest, wiesz, coś nowego, nowi ludzie, nowy scenariusz, nowa sztuka w teatrze. Nigdy chyba się nie będę czuł spełnionym, bo to, wiesz, nie wiesz, co jest za zakrętem, naprawdę. Nie wiesz, jaka praca ci się przydarzy i to jest... I nie ma takiego zjawiska, że będę grał z doświadczonym reżyserem, to on jest też, ja jestem doświadczony, on jest doświadczony, to sobie leciutko zrobimy. Nie, bynajmniej, ja wolę nawet pracować z młodymi, oczywiście z takimi młodymi, którym po chwili mogę zaufać i z którymi mogę współpracować, bo oni się ode mnie uczą, ja się od nich uczę, ja się wciąż od nich uczę i z młodymi partnerami, z którymi gram. Także w ogóle słowo spełniony to jest strasznie niedobre, niebezpieczne słowo, które jak najdalej ode mnie.
No to powiem ci, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem w takim razie i bardzo to doceniam, bo rozmawiam z różnymi ludźmi, patrzę na różnych ludzi, wiesz, odczuwam różnych ludzi, jak oni na siebie patrzą, albo przynajmniej jak dają na siebie popatrzeć. I mam wrażenie, że gdzieś tam często właśnie taka rutyna, marazm, znudzenie, zmęczenie, które może być odczytane jako spełnienie, się po prostu czasem wkrada, więc ja cieszę się, że się nie czujesz spełniony i życzę ci tej takiej wewnętrznej dynamiki jak najdłużej, bo to oznacza, że w takim razie do jasnej cholery dobre rzeczy jeszcze przed tobą, no. Zawodowo oczywiście, no bo życiowo to wiadomo, każdy sobie, ale w takim razie życzę tych dobrych ról w teatrze, w kinie, w serialach, nie w reklamach, jak najdłużej.
Fajnie, dziękuję ci.
Bardzo dziękuję. Pięknie, dziękuję.